Kochani, otwieramy list do Hebrajczyków, drugi rozdział, wersety od 5 do 18. Oczywiście czytam z Uwspółcześnionej Gdańskiej Nowy Testament. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś, kto gdzieś stwierdził, gdy powiedział, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni są z jednego wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi, mówiąc: oznajmię Twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał. I znowu: będę pokładał w nim ufność. I znowu: oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. Wiecie, jest to bardzo ważny fragment Słowa Bożego, bo dotyczy dwóch niezwykle istotnych elementów, kiedy mówimy o zbawieniu i kiedy mówimy o wytrwaniu świętych. Po pierwsze, pojawia się tutaj na początku bardzo ważne wyrażenie. Na początku 5 wersetu czytamy: nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. W Biblii Warszawskiej świat, który ma przyjść. Wiecie, jest to ważne określenie. Po drugie, jest to ważny fragment listu do Hebrajczyków, bo po raz pierwszy w tym liście, w 9 wersecie, pojawia się imię Jezus jako odpowiedź, kim jest ten, o którym autor tego listu mówi wcześniej. Kim jest ten, którego zapowiadali prorocy? Kim jest ten, którego Żydzi oczekiwali przez tak długi okres czasu? I pokazuje to nam dwa okresy i pokazuje nam dwa, na dobrą sprawę, przymierza. I chciałbym, żebyśmy na tym się skupili i dzisiaj temu się przyjrzeli. Cóż właściwie oznacza ten przyszły świat albo świat, który ma przyjść? Żebyśmy lepiej zrozumieli ten list i to przesłanie, musimy cofnąć się do pierwszego wieku i spojrzeć na ludzi, do których ten list pierwotnie był adresowany. W tamtym okresie jest to już drugie pokolenie wierzących, którzy usłyszeli zwiastowanie od apostołów, od ludzi, którzy słyszeli, ale jeszcze nie mieli oni możliwości sami, znaczy jeszcze już nie mieli możliwości sami widzieć, słyszeć, poznać Chrystusa. Jest to bardzo trudny okres w Kościele, gdyż Kościół, szczególnie ten żydowski, ma ochotę wrócić do judaizmu. Nie chce przyjąć powszechności zbawienia, są liczne problemy I są liczne różne teorie mówiące, kim jest Chrystus. Część mówi, że Chrystus był aniołem. Dlatego tyle tu jest uwagi w tym liście poświęcone, dlaczego on jest wyższy od aniołów. Część twierdziła, że Chrystus tak naprawdę nie przyszedł w ciele i nie cierpiał w ciele, bo Bóg nie mógł przyjść w ciele i nie mógł cierpieć według myślenia judaistów. I nie rozumieli, że w Chrystusie, że w ich czasie wypełniło się proroctwo Jeremiasza o tym, że Bóg zawarł ze swoim ludem lepsze przymierze. Przymierze, które nie jest oparte na wierności ludu, ale na wierności Boga. Przymierze, które nie jest przymierzem uczynków, ale jest przymierzem tego, że Boża sprawiedliwość została zaspokojona przez świętą ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I żeby zrozumieć, czym jest ten przyszły świat, musimy spojrzeć na to w kategoriach Starego Testamentu. Żydzi teoretycznie zdawali sobie doskonale sprawę, że Boża historia zbawienia podzielona będzie, czy jest podzielona na dwie epoki. Z jednej strony istniał ten wiek, ten świat, który się często pojawia, to oznaczał czas tego przymierza warunkowego. A z drugiej strony zdawali sobie sprawę, że przychodzi nowe przymierze, o którym prorokowali prorocy Starego Testamentu. Że przychodzi doskonały Mesjasz i że będzie on tym, który zbuduje doskonałą świątynię i że jego władza będzie wieczna. Zresztą wszystkie wersety, które do tej pory czytaliśmy z listu Hebrajczyków, o tym mówią i na to wskazują. I wiecie, był taki pewien okres przejściowy między jednym a drugim. Biblia to nazywa koniec wieków albo schyłek wieków. Kiedy był czas przekazania tego przymierza i mówienia o tym przymierzu. I o tym chociażby byśmy czytali w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków, w drugiej połowie 26 wersetu. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. Chrystus na końcu czasu pojawił się, dokonał ofiary, zamknął jeden etap historii, zamknął jedno przymierze i zawarł drugie przymierze. O tym jest ten list. I wiecie, Żydzi jakby tego nie chcieli zauważyć. Przyjęli Jezusa jako Mesjasza, ale dalej chcieli trwać w poprzednim etapie historii zbawiennej. Świat, który ma przyjść, stanowi końcową erę Bożego odkupienia. Nie będzie innej drogi zbawienia niż Chrystus. I to określenie jest jednoznaczne z określeniem, z odpowiednikiem w 1:2 o ostatecznych dniach. To już jest czas końca. Żyjemy w ostatecznych dniach. Żyjemy właśnie w tym świecie, które judaiści wyglądali. W tym świecie, który miał przyjść. I wiecie, ciekawa jest rzecz, że oni wiele czytali o tym. Wypatrywali. Ale kiedy przyszedł Mesjasz, był problem, żeby to uznać. I ten list jest kluczowy, bo pokazuje konieczność zmiany przymierza. Konieczność zmiany kapłaństwa. Posługuje się pojęciami ze Starego Testamentu, ze Starego Przymierza, żeby to pokazać. Jest wiele cytowań ze Starego Przymierza, żeby to udowodnić. Jest wezwanie tak naprawdę w tym liście, żeby skoncentrować się na arcykapłanie według nowego porządku, według porządku Melchisedeka na Chrystusie. I są dwie rzeczy, kiedy mówimy o ostatecznych dniach. Do kogo należy władza w dniach ostatecznych? I tutaj temu będziemy głównie się teraz przyglądać. Najpierw autor tego listu odpowiada w sposób negatywny, do kogo władza nie przynależy. I w 5 wersecie czytamy: nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Wiecie, kiedy czytaliśmy pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, na podstawie cytatów ze Starego Testamentu autor wyraźnie udowodnił, wskazał, że aniołowie są sługami, nie zaś władcami. Są duchami służebnymi, które wypełniają rolę, którą Bóg im powierzył, wypełniają zadania, które mają postawione przez Boga. I teraz wyraźnie musieli odbiorcy tego listu zobaczyć, że aniołowie nie sprawują władzy. Dlaczego? Bo Bóg im tego nie udzielił. I wiecie, ten list jest w tej kwestii bardzo nieustępliwy. Bardzo to podkreśla. Nawet wielu ludzi mówią, dlaczego to jest tak mocno podkreślane, powracane do tego tematu. Dlatego, że odbiorcy tego listu w sposób przesadny podkreślali znaczenie aniołów i nadawali im wyższą pozycję, niż Bóg aniołom tą pozycję przyznał. I wiecie, skoro Bóg nie przyznał im pozycji władzy, to my też nie możemy tej pozycji im przyznać. Skoro aniołowie nie mają władzy, to Chrystus nie był aniołem. Skoro są tylko duchami służebnymi, albo aż duchami służebnymi, którzy wykonują co prawda wolę Bożą, a Chrystusowi wszystko zostało poddane, to nie jest on aniołem. I może dzisiaj się nam wydaje, że to nam nie jest potrzebne, ale spotkamy się na swojej drodze z ludźmi, którzy ciągle tak uważają. I musimy uważać na ludzi, którzy są zainteresowani aniołami, strefą nadprzyrodzoną, różnymi cudami, znakami, czy jakąkolwiek formą mistycyzmu, i nie możemy tych ludzi mylić z autentycznym chrześcijaństwem. Oni mogą mówić o Chrystusie, mogą mówić o Bogu, ale w tym momencie potrzebują skorygowania i powrotu do Słowa Bożego po pokucie. I chrześcijanie nie mogą się konsultować z jakimiś badaczami gwiazd, wróżbitami, z jakimiś pseudoprorokami lub z innymi ludźmi, którzy posiadają rzekome objawienia. Dlaczego to podkreślam? Z tego powodu, że Żydzi w tamtym okresie uważali, że aniołowie przynoszą ludziom różne objawienia. Dzisiaj też to się dzieje podobnie. Pamiętajmy, że anioł ciemności, że diabeł przybiera postać anioła światłości i przychodzi do ludzi z różnymi rzeczami. Kto w takim razie rządzi w przyszłym świecie? Kto ma tutaj władzę zupełną? I wiecie, może wydawać się dziwne, ale tutaj mamy bardzo długi cytat z Psalmu 8. Bo czytamy tak: nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. Mamy tutaj cytat z 8 psalmu. I należy zadać pytanie, dlaczego ten cytat się tu pojawia? Na co on wskazuje? O czym on mówi? Z jednej strony mamy o przyszłym świecie, o władzy. Wiemy, kto tej władzy nie ma. I nagle pojawia się przydługi cytat. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 8 i żebyśmy go cały przeczytali, bo pomoże to nam odnieść się do listu do Hebrajczyków. Psalm 8. Przewodnikowi chóru na gityt psalm Dawida. O Panie, nasz Panie, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi. Ty, który swoją chwałę wyniosłeś nad niebiosa. Przez usta niemowląt i ssących ugruntowałeś swą potęgę z powodu Twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela. Gdy przypatruję się Twoim niebiosom, dziełu Twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś, wtedy mówię, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią go ukoronowałeś, dałeś mu panowanie nad dziełem Twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy, owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie i wszystko, co przemierza szlaki mórz. O Panie, nasz Panie, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi. Wiecie, oczywiście ten psalm pojawia się celowo. Jest to dobry zabieg, żeby pokazać wypełnienie słów Starego Testamentu i proroc Dawidowych po to, żeby w wersecie 9 wymienić imię władcy owego nowego świata, nowego porządku, tego, przez którego zostaje zawarte nowe przymierze, o którym prorokował Jeremiasz i Ezekiel. I przyjrzyjmy się, dlaczego tak jest. Po pierwsze, o psalmie 8 przeważnie uważa się i przeważnie podkreśla się, że dotyczy on stworzonego wszechświata. Jak Bóg stwarzał, komu dał ten wszechświat we władanie? I to jest prawda. Jednak dotyczy też przyszłego świata. Dotyczy zarówno pierwszego Adama, jak i drugiego Adama. Mówi on więc o dwóch światach, nie zaś o jednym świecie. O świecie przyrody mówi i o świecie łaski. O człowieku jako władcy panującym nad obydwoma. I tak jak człowiek miał panować nad światem uczynionym przez Boga, tak również ma czynić w stosunku do świata, który Bóg odnawia. Podobnie jak aniołowie nie rządzili ziemią, chociaż otrzymali wyższą rangę niż ludzie, na chwilę, na moment, tak również nie panują nad nowym światem. Wszystko, prócz Boga, zostało dane człowiekowi do zarządzania. Człowiek więc ma rządzić. Pierwszy Adam miał rządzić, ostatni Adam ma rządzić, nie aniołowie. I choć jednak ta sprawa została rozstrzygnięta raz na zawsze, jej efekty tego Bożego postanowienia nie są jeszcze widoczne. Przynajmniej nie są widoczne w pełni. Człowiek wyznaczony przez Boga nie panuje. Świat zaś nie rozbrzmiewa Bożą chwałą. Ale autor listu do Rzeczy mówi, ale to się zmieni. To się zmienia. Przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Bo On jest doskonałym wypełnieniem tej obietnicy, tego Bożego postanowienia. On bowiem przyszedł i stał się widzialny dla wiary przez Ducha. I mówi, a my widzieliśmy Jego władzę. I Jego władza jest widoczna. I właśnie w tym momencie, po tym wprowadzeniu, identyfikuje on, że władzę ma Syn. I używa tu ludzkiego imienia, które miał Pan Panów tu na ziemi. Używa imienia Jezus. Syn Boży jest człowiekiem, jest Jezusem, jest pośrednikiem nowego przymierza człowiek. Jezus Chrystus, jak czytamy w pierwszym liście Tymoteusza. Jest więc on drugim, lub jak to woli, ostatnim Adamem. Jest wypełnieniem tej Bożej obietnicy danej na początku. On jest zwiastunem, on jest pionierem, on jest sprawcą wiary, on jest tym, który staje się pierworodnym między wieloma braćmi. On jest tym, który reprezentuje nową ludzkość, tych, którzy są ludem Bożym. On reprezentuje tych, którzy są Jego braćmi, którzy stanowią rodzinę, którzy stanowią Kościół. I to doskonale zobaczymy za chwilę w wersetach od 10 do 18. On ma braci, których uczy, uczy rządzenia, uczy oddawania chwały Bogu wespół z Nim i przez Niego samego, bo inaczej nie możemy do Boga przyjść, tylko przez pośrednika nowego przymierza Chrystusa Jezusa. Autor listu do Hebrajczyków bardzo wyraźnie podkreśla, że to człowiek ma panować nad światem przychodzącym. I pisząc ten fragment, miał na myśli trzy stopnie tego panowania. Po pierwsze, mówi o człowieku w jego pierwotnym stanie, kiedy człowiek miał panować nad stworzeniem wszelkim. Po drugie, zwraca uwagę na wcielonego Syna Bożego, Chrystusa Jezusa. I po trzecie, wskazuje na nową, odkupioną ludzkość. Wskazuje na lud Boży, nowego, lepszego przymierza. I przeczytajmy sobie wersety od 6 do 8. Ktoś gdzieś stwierdził, gdy powiedział, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. I pojawiają się tu dwa podstawowe opisy człowieka, który został stworzony przez Boga. Mówią, że został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, lecz także, że został ukoronowany chwałą i czcią oraz ustanowiony, by panował nad wszelkim stworzeniem. W wersecie 7 czytamy, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. W Biblii Warszawskiej mamy, uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. W Biblii Gdańskiej na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od aniołów. I faktycznie jest to lepsze tłumaczenie. Tutaj trzeba przyznać. Chociaż oba tłumaczenia są tak samo poprawne, żeby jeszcze było śmieszniej, że tak się da przetłumaczyć i tak. Ale w tym momencie rzeczywiście lepszym tłumaczeniem jest, że na krótko. Bo to tłumaczenie pasuje zarówno do pierwszego Adama oraz do syna, który się wcielił na pewien okres, dopóki się to wszystko nie wypełni. I wiecie, obaj zostali w swoim czasie wywyższeni nad aniołów, o czym za chwilę też zobaczymy. Ale też jest powiedziane, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Człowiek w czasie tego naszego ziemskiego pielgrzymowania nie zostaje tak wywyższony jak aniołowie. Lecz podlegamy teoretycznie i praktycznie większym ograniczeniom. Żyjemy w ciele, cierpimy, boimy się, podlegamy różnym ograniczeniom, ale pamiętajmy, że to nie aniołowie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, lecz człowiek. Lecz pamiętajmy, że to nie ze względu na odkupienie aniołów przed założeniem świata Bóg przygotował plan zbawczy. Że to nie aniołów wybrał, żeby ich zbawić, lecz wybrał ludzi. Nie za aniołów posłał swojego syna, żeby umarł na drzewie krzyża, lecz zrobił to ze względu na człowieka, którego Bóg ukochał. Jest to wielkie wywyższenie. wielkie wywyższenie dla nas, zupełnie niezasłużone, i dlatego nazywamy to łaską. Co więcej, Bóg dał człowiekowi intelektualne, moralne i duchowe możliwości, aby działać jako Boży namiestnik na ziemi, żeby wykonywać Bożą wolę, i żaden człowiek nie ma usprawiedliwienia, że nie wiedział, że nie był przygotowany, i żaden człowiek nie jest w związku z tym sprawiedliwy przed Bogiem. Bóg dał człowiekowi wielką godność. Przekazał mu święty obowiązek rządzenia wszystkimi stworzeniami na rzecz Boga, o czym czytamy w pierwszej Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 26 do 28. I przyjrzyjmy się tym wersetom. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Bóg daje człowiekowi władzę. Nie robi tego z aniołami. Bóg mówi: panujcie. Nie mówi tego nigdy do aniołów. A jednak Boży mandat, który Bóg udzielił Adamowi i Ewie, nigdy nie został w pełni zrealizowany przez żadną ludzką istotę do Chrystusa. Człowiek wprawdzie, wiecie, przejawia wyższość nad wszystkim, co ziemskie. Człowiek co prawda usiłuje zdobyć kontrolę nad światem przyrody, ale jednak bardzo często ponosi porażki. I każdy z nas znajdzie tego dowody zarówno w swoim życiu, w historii, czy nawet w świecie, który nas otacza. Faktycznie w każdej sferze ludzkiego życia znajdziemy na to dowody. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystko jest człowiekowi podległe teraz jak niegdyś, jak to było na początku, przed grzechem, przed buntem Adama. Przed tym, co zakłóciło pierwotną harmonię między Bogiem a człowiekiem. Bo wiecie, kiedy Adam popełnił grzech, od razu umarł duchowo. Od razu został oddzielony od Boga. Od razu nie było tej intymnej więzi między Bogiem a człowiekiem. Kiedy Bóg zszedł po grzechu Adama, Adam z Ewą schowali się przed Bogiem. Już nie chciał przebywać w Bożej obecności. Już był przeciwnikiem Boga. Co więcej, człowiek nie był gotowy do pokuty przed Bogiem, do upamiętania, do wyznania swojego grzechu. Ale Słowo Boże nie zostało uchylone. I Słowo Boże nie może zawieść. Skoro Bóg mówi, że podda, no to podda. I to Słowo czekało aż do Chrystusa na swoje wypełnienie. I dlatego w wersecie 8 czytaliśmy: lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. I nie widać, żeby nam było wszystko poddane w tym świecie. Ale wiemy i widzimy w świecie duchowym, że ostatniemu Adamowi, Chrystusowi, wszystko poddane jest. I mamy tu kolejny krok. W pierwszym Adamie, ze względu na jego bunt, ze względu na jego grzech, nie mogło spełnić się to Boża obietnica. Ale Boża obietnica jest pewna i Bóg o tym wiedział. I przed założeniem świata już wiedział, że wypełni to przez wcielenie swojego Syna, przez Jego ofiarę, przez Jego śmierć. kolejny krok właśnie jest związany z Synem, który staje się człowiekiem, chociaż nie rezygnuje z pełni swego bóstwa. Bo niezbędne było przywrócenie harmonii, którą z ludzkiego punktu widzenia nierozerwalnie zerwał Adam. I wydawało się, że nie jest możliwe, żeby powróciło z powrotem do bycia w Bożej obecności, w Bożej świadomości człowieka. A kim był Adam? Adam był stworzonym Synem Bożym. I o tym czytamy chociażby w pierwszej Księdze Rodzaju, w 5 rozdziale, wersetach 1-3. To jest księga potomków Adama, kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. Pierwszy człowiek był Synem Bożym, stworzonym przez Boga. Kolejny człowiek był synem Adama, obarczony grzechem Adama, obarczony jego winą, obarczony jego naturą, obarczony jego duchową śmiercią. I jak Adam jest chociażby też określony w Ewangelii Łukasza 3:38, ja tylko przeczytam kawałek. Adam, coś tam, syna Adama, syna Boga. Musiało się to stać przez syna. Adam, stworzony Syn Boży, zrujnował świat. Zrujnował świat przyrody, o czym chociażby czytamy w 8 rozdziale Listu do Rzymian, że nawet świat przyrody jest poddany znikomości i oczekuje wypełnienia się Synów Bożych, ich ukazania. Boży wcielony Syn ten świat odnawia. Wprowadza harmonię. Wprowadza znów jedność z Bogiem. A w jaki sposób to czyni? Pierwszy Adam, Adam, ten, którym my się urodziliśmy i którego grzechem zostaliśmy skażeni, żył w bardzo komfortowych warunkach i się zbuntował i nie posłuchał Boga. Był w przymierzu uczynków. To przymierze było warunkowe od jednego przykazania. Nie miał więcej przykazań. Miał jeden zakaz i ten jeden zakaz złamał. A w jaki sposób Syn Boży, wcielony Bóg, Chrystus, przywraca jedność, przywraca harmonię? Przez cierpienie, przez złożenie siebie w ofierze. I o tym mówią wersety 9 i 10 drugiego rozdziału. Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienie śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wielu. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. I wiecie, przez grzech jednego człowieka śmierć przyszła na cały rodzaj ludzki. I zobaczcie, że zbawienie dla nas i połączenie i życie duchowe przyszło, że jeden zakosztował śmierci za wszystkich. Jeden poniósł karę za wszystkich. Jeden był doskonałą odpłatą. I przywrócenie naszego panowania. I świadomość tego, że usiądziemy z Chrystusem razem na tronie. Że będziemy panować, że będą poddane nam narody. Przywrócenie harmonii utraconej przez grzech Adama jest możliwe, pisze autor Listu do Hebrajczyków, a my mówimy, jest możliwe już. Tylko przez doświadczenie kary za grzech, którą jest śmierć. Bóg ustanowił, że taka będzie kara. Taką karę poniósł Adam. Takie brzemię nosi cały rodzaj ludzki. I Jezus nie przybył na ziemię, aby podjąć próby ulepszenia tej ziemi. Nie przybył na ziemię po to, żeby ludziom żyło się lepiej, ale przybył po to, żeby stworzyć nową ziemię, nowe niebo, nowy świat, a uczynił to przez oddanie życia. I nie ma czegoś takiego jak Ewangelia społeczna, Ewangelia sukcesu, Ewangelia jakaś inna, Ewangelia naprawy z tego świata. Ten świat w Adamie uległ całkowitemu zdegenerowaniu. Nawet zwierzęta są zdegenerowane przez grzech Adama. Na tym świecie nie będzie powrotu do Edenu. I z tego musimy sobie zdać sprawę. Gdyby to było możliwe, niepotrzebny byłby powrót Chrystusa. Ale nie było to możliwe, bo nie było to zgodne i nie jest to zgodne z Bożym planem. Żydzi wierzyli w tamtym czasie, że zostanie odbudowane Królestwo Izraela widoczne i będzie coś jakby powrót do Edenu, że tu do ziemskiej szczęśliwości dla ludzi, dla ludu Bożego. I wiecie, kiedy pojawia się imię Jezus, jest to niezwykłe imię dla całego Bożego planu zbawienia. Słowo Boże mówi, że na to imię zegnie się każde kolano i będzie widać zupełne panowanie Jezusa nad wszystkim. I autor tego listu podkreśla to imię wyraźnie i podkreśla pełne człowieczeństwo Jezusa, żeby ci, do których pisał ten list, nie mieli z tym problemu. A mieli z tym problem. Mieli problem z tym, że Mesjasz cierpiał. Nie pasowało to do ich obrazu Mesjasza. Mieli problem z tym, że umarł. Mieli problem z tym, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek. Chrystus. Jezus. Jeśli ktoś odrzuca człowieczeństwo Chrystusa, to tak samo jakby odrzucił boskość Chrystusa. Jeśli ktoś mówi, że Chrystus nie przyszedł w ciele, Słowo Boże po wielokroć podkreśla, niech będzie przeklęty. Bo znaczy, że Boży plan się nie zrealizował. Zanim więc, zobaczcie, jednoznacznie w tym liście pada imię Jezus. Najpierw mamy nauczanie o Synu jako Panu i Bogu, żebyśmy wiedzieli, że On też jest w pełni Bogiem. Mamy pokazane wszystkie proroctwa, znaczy wszystkie, wiele proroctw Starego Testamentu, które wskazują na Jego równość z Bogiem. I mamy określenia, które pochodzą ze świata niebiańskiego. I Chrystus robi niezwykłe dzieło. Jest wykonawcą dzieła odkupienia, dzieła zbawienia, dzieła uświęcenia. I przeczytajmy wersety od 11 do 18, żebyśmy zobaczyli, na czym ta Jego posługa tutaj polegała. Po pierwsze wiemy, że musiał cierpieć, że zakosztował śmierci za wszystkich, że wódz naszego zbawienia stał się doskonałym przez cierpienie. Ale czytamy też, zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i... Słucham? Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi, mówiąc, oznajmię Twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał. I znowu, będę pokładał w nim ufność i znowu, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i On także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli, bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. I wiecie, pierwotny zamiar oddania wszystkiego człowiekowi nie tylko podkreśla porażkę człowieka w Adamie, ale też wskazuje na realizację Bożej obietnicy w innym człowieku, w Jezusie. Pokazuje Boże miłosierdzie, pokazuje Boży plan, pokazuje to, że Bóg wszystko zaplanował we właściwym czasie. Jezus, Syn Boży, dzięki swojemu wcieleniu stał się nie tylko indywidualnym członkiem rodzaju ludzkiego, gatunku ludzkiego, ale także przodkiem nowej ludzkości, wobec której działa jako przedstawiciel, jest przedstawicielem ludu Bożego, o czym tutaj czytamy. Tak więc są dwie ludzkości, które mają dwóch przedstawicieli, o czym czytamy w 1 Koryntian w 15 rozdziale, w wersetach od 45 do 50. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, ostatni Adam duchem ożywiającym. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek sam Pan z nieba. Jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy. A jaki jest niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosimy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. W pierwszym człowieku, Adamie, wszyscy zostali przeklęci. Wszyscy zostali pozbawieni duchowego życia. Wszyscy są pyłem tej ziemi i myślą o tym, co jest ziemskie. I nienawidzą Boga. I każdy człowiek rodzi się w grzechu i każdy człowiek jest duchowo martwy. Ostatni człowiek, Chrystus, jest duchem ożywiającym. Jest tym, kto włącza nas w poczet Bożych dzieci. Jest pierworodnym między wielu braćmi. I jest tym, który ze względu na nas, swój lud, musiał doświadczyć śmierci. Za wielu. Za wszystkich, których Bóg wybrał. Za cały Boży lud. Po to przyszedł. Żeby umrzeć za swój lud. Czyli w starym Adamie, w pierwszym, wszyscy umierają ze względu na jego grzech. W ostatnim Adamie, w Chrystusie, wszyscy żyją, dlatego że on poniósł karę za swój lud. I przyjrzyjmy się charakterystyce odkupionych, tych, którzy są w Chrystusie, za których On umarł, których On jest przedstawicielem. I pamiętajmy, że musi być widoczne, że jesteśmy w Niego przyobleczeni. Tak jak widać, że jesteśmy przyobleczeni w Adama poprzez grzeszność. Tak widać, że jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa poprzez świętość, posłuszeństwo, poprzez bycie w Bogu. I jest 10 cech, które w tym fragmencie jest wymienionych, dotyczących tego nowego ludu, ludu Bożego. Po pierwsze, w jego skład wchodzą wszyscy. Tak jak czytamy w wersecie 9. I z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. I wiecie, wielu ludzi bierze ten werset i próbuje tu robić uniwersalistycznie, że on zakosztował śmierci za wszystkich ludzi. Ale po pierwsze, kiedy Biblia mówi o wszystkich, chodzi o ludzi z wszystkich grup społecznych. Chodzi zarówno o ludzi z Żydów, jak i z pogan, z wolnych i niewolników. Chodzi o mężczyzn i kobiet, chodzi o białych i czarnych. Wszystkich, których Bóg przeznaczył do zbawienia. Bo Chrystus przyszedł, żeby umrzeć za swój lud i umarł za wszystek swojego ludu, za każdego z nas. On umarł i On zmartwychwstał, żebyśmy my mieli w Nim pewność zmartwychwstania. Po pierwsze, nie jest to lud ograniczony do jakiejś grupy. I wiecie, to było rewolucyjne dla Hebrajczyków. Bardzo rewolucyjne określenie. Po drugie, o czym czytamy w wersecie 10, składa się on z wielu synów Bożych, którzy już teraz mają chwałę. Gdyż w wersecie 10 czytamy: wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały. Do chwały dzieci Bożych. Czy masz tą świadomość, że już jesteś? To nie jest tak, jak ktoś może dzisiaj mówić, że dopiero gdzieś tam będziemy. Oczywiście, pełna chwała będzie widać, kiedy dostaniemy też uwielbione ciała. Ale dzisiaj żyjemy tak, jak Chrystus żył. Był Synem Bożym, a był doświadczony w cierpieniu. Był doświadczony w bólu. Był odrzucony, był niezrozumiany. Werset 11 mówi o trzech cechach, które ten lud posiada. Mówi, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Czyli po trzecie, w skład nowej ludzkości wchodzą ludzie uświęceni. Nie może być tak, bo często zarzucają ludziom, którzy mówią o pewności zbawienia, że mówią, ale wy nie mówicie o uświęceniu. Nieprawda. Uświęcenie jest dowodem, jest świadectwem tego, że jesteś zbawiony. Dążysz do uświęcenia, bo nie możesz grzeszyć. Ale to Chrystus uświęca. Oczywiście my też się zapieramy, też się słuchamy, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni. Bez uświęcenia nie będzie oglądać się Boga. Jest to jasno powiedziane. Nie uświęcają się ci, którzy czynią bezprawie i mogą prorokować, mogą wyganiać demony, mogą uzdrawiać. A Chrystus powie, idźcie precz. Nigdy was nie znałem. Bo bezprawie czynili. Po czwarte, z jednego są wszyscy. Nie ma innego sposobu zbawienia. Nie ma innego Zbawiciela, nie ma innego Boga. I nie ma czegoś innego. Nie ma innej drogi. Po piąte, są braćmi Chrystusa. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi. To jest bardzo podobne, bardzo zbieżne do tego, co pisze Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, wersety 28-30. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. I tu posłuchajcie. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna. Żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Z jednego, z Boga, z Bożego postanowienia. I jesteśmy rodziną, gdzie Chrystus jest pierworodnym między wieloma braćmi. Wiecie, to słowo w Grece też znaczy kobiety. To tutaj też chodzi o rodzinę. Po szóste, jak czytamy w 13 wersecie, jesteśmy dzieci. Potem czytamy i znowu będę pokładał w nim ufność i znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Jesteśmy dziećmi, które zostały dane Chrystusowi. I teraz wyobraźcie sobie, jeżeli Bóg Ojciec dał Chrystusowi dzieci, to kto mu zabierze? W liście, znaczy w Ewangelii Jana jest mówione o owcach, które dał mi Ojciec. Tu są jako dzieci. Jeśli jesteśmy dziećmi, jesteśmy dziedzicami Królestwa, mamy w tym udział. Po siódme, o czym mówi werset 14. I chciałbym, żebyśmy go przeczytali, bo on ma podwójne znaczenie. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i On także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabłem. Ponieważ te dzieci, Ponieważ my byliśmy cieleśni, On przyjął ciało. Ponieważ my byliśmy skazani na śmierć, On musiał tą śmierć przyjąć na siebie. On musiał cierpieć. On musiał doświadczyć życia dzieci, które dał Mu Bóg. Ale z drugiej strony oznacza to, że też jesteśmy uczestnikami Jego ciała i Jego krwi. Tak jak On przyszedł, żeby być uczestnikiem też ludzkiego życia i zapłacić za nas karę. Po siódme, o czym mówi werset 15. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Ci ludzie, ta nowa ludzkość, nowy człowiek w Chrystusie zostaje wyzwolony z lęku przed śmiercią i życia w niewoli. On się nie lęka. On wie, że końcem życia tu ziemskiego tak naprawdę rozpoczyna się to lepsze życie. On nie boi się, czy jest zbawiony, czy nie jest zbawiony, bo Duch Święty potwierdza mu to. Znów w 8 rozdziale listu do Rzymian jest napisane, że dostaliśmy ducha synostwa, a nie ducha niewoli. Ducha pewności, a nie ducha zwątpienia. Tak jak Chrystus nie miał zwątpienia co do Ojca. Jeśli przychodzi diabeł i chce, żebyś miał lęk i żebyś żył w niewoli, to idź do Boga, On nie ma do ciebie przystępu. Tak nie może być. Po 10. O czym musimy pamiętać? Te dzieci to potomstwo Abrahama. Bo w wersecie 16 czytamy, bo nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. Mamy udział w obietnicach Abrahamowych. Jesteśmy jego potomstwem według obietnic. I po 10, o czym mówi werset 18. Bardzo wyraźnie, że my będziemy cierpieć. Że będziemy przechodzić próby i pokuszenia. Ale mamy tego, który nas wzmacnia, bo sam był kuszony. Bo sam przechodził próby. Bo sam cierpiał. Bo sam został wypróbowany. Dlaczego to Paweł pisze? Paweł, przepraszam. To jest jedna z teorii. Tylko. Dlaczego autor listu do Hebrajczyków pisze te słowa? Po to, że oni wątpili w zbawienie. Wątpili w nowe, lepsze przymierze. Żeby ich utwierdzić. Żeby im pokazać to, co wydarzyło się w Jezusie Chrystusie. Żeby nie wracali z powrotem do judaizmu, do lęku. Tylko żeby naprawdę zobaczyli Chrystusa, pod którego stopami wszystko leży i wszystko oddaje cześć, który jest wykonawcą Bożej woli i który jest doskonałe, w którym mamy doskonałe zbawienie. I wszystkie te 10 cech określa jedynie prawdziwy Kościół, określa autentycznych chrześcijan, określa tych, którzy naprawdę mają uspokojenie w Bogu, w Jego zbawieniu, w Chrystusie, którzy zostali włączeni w poczet Bożego dziedzictwa. I stało się to przez Syna, przez Jezusa Chrystusa, nie przez aniołów. Obietnice, które Bóg złożył człowiekowi. I wspomniane określenia można zrozumieć w kategoriach, kim byliśmy z natury? Kim zostaliśmy dzięki łasce? Z natury? Byliśmy buntownikami jak Adam. I zasługiwaliśmy na jedno. Na śmierć. Ale dzięki łasce. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy uwolnieni z naturalnego Adama i z jego przekleństwa. Żeby być pod błogosławieństwem Chrystusa. Żeby nie żyć w ciele, który charakteryzuje się tylko lękiem przed śmiercią i zniewoleniem. dzięki łasce Bożej, dzięki ofierze, zostaliśmy zaliczeni w poczet dziedzictwa abrahamowego, jego potomstwa. Dzięki Chrystusowi, jego ofierze, zostaliśmy zaadoptowani jako dzieci Boże, jako bracia Jezusa Chrystusa i dzieci niebiańskiego Ojca. Dlatego, że mamy udział w ciele i krwi Chrystusa. I dlatego, że On dopomaga nam i On nas przeprowadzi przez każde pokuszenie, przez każdą próbę, bo mocniejszy jest ten, który jest w nas, niż ten, którego zna świat. A ponieważ zostaliśmy zjednoczeni z Chrystusem, ponieważ to Bóg wybrał nas swojej miłości i ofiarował nas w darze Chrystusowi, jak mówi wyraźnie werset 13, to nic ani nikt nie jest w stanie nas wyrwać z tej rodziny. Wiecie, dokonało się to w wieczności, zanim czas zaczął płynąć. Bóg wybrał, Bóg postanowił, Bóg zdecydował i zapadło wielka Boża decyzja. I w Chrystusie, jako tym ostatnim człowieku, wszystko zostało poddane pod Jego stopy, pod Jego panowanie. Jeszcze wersety 16 do 18. Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym, najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu, a że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. Wiecie, jest niesamowita identyfikacja Chrystusa z nami. Przyjął ludzką naturę, nie anioł, przyjął to życie, upodobnił się we wszystkim do braci, w innym dalej, czyli oprócz grzechu, żeby być naprawdę miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem. Niestety, już w czasach, kiedy był pisany list do Hebrajczyków, podważano doskonałość tej ofiary. Podważano jej zupełność i pewność. Dlatego Bóg musiał zniszczyć świątynię jerozolimską, żeby Żydzi nie pokładali nadziei w cieniach, a zaczęli pokładać nadzieję w tym, który jest blaskiem Bożej chwały, który jest odzwierciedleniem Bożej istoty w Jezusie Chrystusie. On jest tym doskonałym kapłanem, który złożył siebie w ofierze. On jest tym, który nas łączył w poczet dziedziców Bożych. On jest tym, który zawarł w naszym imieniu z Ojcem w niebie przymierze łaski i potwierdził to przymierze swoją świętą, niewinną krwią. On jest tym, który zaznał śmierci dla Twojego życia. I o tym pamiętajmy. I tym żyjmy. I o tym mówmy. I nie dajmy możliwości, żeby ktoś ściągnął nas z tej skały pewności, którą jest Chrystus. Bo jak w starym Adamie wszyscy zostali potępieni, tak w Chrystusie wszyscy zostali zbawieni. Wszyscy, pamiętajmy, czyli Jego lud. Amen.